wrażenie, że we wzajemnych stosunkach zależy nam przede wszystkim na Ukrainie, a nie na Polsce. W okresie rządów PiS-u w naszych relacjach obowiązywała rozsądna symetria. Po 23 roku w relacjach polsko-ukraińskich zaczął dominować dyktowany Tuskowi z Berlina coraz bardziej schórzalczy model jednostronnego podporządkowywania się interesom czy wręcz zachciankom naszego wschodniego sąsiada.
To jest kompromitujące dla lidera opozycji. Takie etykietkowanie każdego polityka, który jest w innym obozie jako agenta Niemiec, jest rzeczywiście naturą pana prezesa Kaczyńskiego. Ja wielokrotnie sam byłem przez niego
oskarżony o agenturalność?
W rozmowach prywatnych. Tak. To oczywiście nie ma żadnego sensu, to jest kompromitujące.
Ale wtedy, kiedy pan był jeszcze w PiS-ie, czy już poza PiS-em?
No, kiedy wychodziłem z PiS-u. To było 20 lat temu. Bez sensu. Nie ma w ogóle czego komentować.
A czy obecna władza może być, a może nawet jest zakładnikiem tego typu listów? Bo rząd chwali się, że mało pomaga Ukrainie. Jak wicepremier Kosiniak prezentował tę listę donacji, to z taką satysfakcją, potem zresztą ta satysfakcja wybrzmiała we wpisach Magdaleny Sobkowiak czy Adama Szłapki, że PiS za 15 miliardów, a my za 1,5 miliarda.
Nie. To nie była intencja pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Znam ją doskonale, bo przecież współpracujemy bardzo, bardzo blisko. Istota tej prezentacji polegała na tym, że PiS zapomniał o tym, że sam i słusznie, i przecież pan premier Kosiniak-Kamysz wielokrotnie to podkreśla, słusznie przekazał szereg polskich zdolności wojskowych Ukrainie, kiedy tego potrzebowała, bo to było w interesie Polski. I dzisiaj stara się to wymazać z
pamięci.
Chociaż
nadal w interesie Polski jest to, by Rosja nie wygrała tej wojny.
I nadal w interesie Polski jest pomaganie Ukrainie. I to jest również intencja i polityka pana premiera.
No to jeszcze dopytam o tę listę donacji, bo świat się dowiedział, że my za niewielkie pieniądze pomagamy i się zdziwił. Polacy tak mało pomagają, a potem będą chcieli siedzieć przy stole negocjacji. Nie, mało pomagają. Żołnierze na misję pokojową nie wyślą. Stosunek do Ukrainy mają historyczny, histeryczny. Z Rosją żadnych kanałów komunikacji, Kijów ich nie chce. O ich bliskim sąsiedztwie niechaj zdecydują poważni gracze. Paryż, Londyn, Berlin.
Nie. To jest oczywiście niemożliwe. Polska jest nie do zastąpienia, jeżeli chodzi o wsparcie przez Zachód Ukrainy.
Może nam się tak wydawać, ale tak nie musi być.
Nie, tak się nam nie wydaje. Polska jest dzisiaj tym krajem, który stabilizuje wschodnią flankę NATO, który jest dostarczycielem bezpieczeństwa, którego siły zbrojne są na takim poziomie, na jakim nie były w żaden sposób porównywalne siły zbrojne Ukrainy, gdy Ukraina broniła się w 22 roku. I dzisiaj Polska jest krajem absolutnie kluczowym. To nie jest jeszcze uznawane przez takie państwa jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, które przyzwyczaiły się do tego, że są imperiami, że to one muszą rozdawać karty, tylko że z tego rozdawania kart nic nie wychodzi. I dzisiaj...
I dopiero jak my włączymy się do gry, to wyjdzie, tak?
My włączymy się do gry wówczas, kiedy to będzie miało sens, a nie wówczas, kiedy trzeba będzie zabiegać o uwagę mediów, bo to nie ma sensu. No, dzisiaj sytuacja, w której Niemcy, Francuzi czy Anglicy mówią, że należy rozmawiać z Putinem, jest wyrazem tak naprawdę chęci zdobycia uwagi medialnej, a nie prowadzenia poważnej polityki. W momencie, w którym trzeba będzie, znaczy nie sądzę, aby to jakieś poważne rozmowy doprowadziły do zawieszenia broni na Ukrainie, to raczej będzie sytuacja, w której prezydent Putin uzna, że dalsza eskalacja nie ma sensu. Natomiast jeszcze jesteśmy przed tym momentem. Niestety jeszcze upłynie czas i jeszcze będą miały miejsce ofiary po obu stronach, aby do tego dojść. Niestety, bardzo ubolewam, ale taka jest sytuacja.
Pański szef, czyli wicepremier Kosiniak-Kamysz 6 lipca. Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
Tak, chodzi o rotację...
O tych żołnierzy, którzy już byli w drodze, ale zostali zawróceni, tak?
Nie. Chodzi o rotację, która jest dla nas absolutnie krytyczna i najważniejsza, czyli tej jednostki amerykańskiej, która tworzy podstawę pod przyszłą brygadę NATO w rejonie Suwałk, w Orzeszu i Bemowie Piskim. To jest jednostka NATO, której podstawę tworzą Amerykanie.
No ta dobrze, jednostka jak będzie rotowana. Ta, która miała być zrotowana wiosną tego roku, ale wstrzymano tę rotację, sprzęt wysłano.
To jest bardziej skomplikowane, pani redaktor.
To może powiedzmy, panie ministrze, bo liczby zawsze przemawiałem do wyobraźni, czy żeśmy się już w końcu doliczyli, ilu tych amerykańskich żołnierzy będzie, bo pamiętamy...
Pan prezydent wczoraj podał liczbę 10 tysięcy.
No to tyle, co było.
Natomiast żeby nie było wątpliwości, mówimy tutaj o... Czy pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział o rotacji, która będzie miała miejsce, a w istocie powinna mieć miejsce już od dłuższego czasu, tej jednostki amerykańskiej, która tworzy bazę, podstawę dla przyszłej brygady NATO i która stacjonuje na terenie północno-wschodniej Polski, czyli w Orzeszu i w Bemowie Piskim.
Czyli nie będzie 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, jak obiecywał Trump?
Będą bazy stałe amerykańskie, które są znacznie ważniejsze niż rotujący żołnierze przyjeżdżający do Polski na przykład na ćwiczenia.
A kiedy będą stałe bazy?
Wówczas, kiedy dokończymy negocjacje z Amerykanami, które się już rozpoczęły, kiedy ustalimy, jakie jednostki, w jakim czasie i zakładamy, że to się będzie działo stopniowo, bo taka jest intencja amerykańska, również polska, aby jak najszybciej amerykańscy żołnierze przyjeżdżali do Polski, że tak powiem, z rodzinami w charakterze takiej stałej obecności. Te dwie deklaracje amerykańskie, po pierwsze, że będą stałe bazy, a po drugie, że Amerykanie utrzymują swoją obecność w ramach jednostek NATO, nie w ramach... Bo to jest tak. Amerykanie są w Polsce w ramach działań NATO i to jest bardzo ważne, że utrzymują tą swoją obecność. To nie było wcale pewne, ale dzisiaj jest w północno-wschodniej Polsce, bo to jest to miejsce, gdzie zagrożenie jest największe. To jest to miejsce...
Chce pan powiedzieć, że Amerykanie występują w dwóch osobach, jako NATO i jako Amerykanie.
Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dokładnie tak jest. I w drugim charakterze, czyli w ramach umowy bilateralnej, dwustronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I teraz my negocjujemy tę obecność dwustronną, i ona jest też, jakby, te dwie kwestie są fundamentalne. Po pierwsze to, że Amerykanie są wierni swoim zobowiązaniom notackim, a po drugie, że chcą być w Polsce na stałe. To oznacza, jak już mówiłem wielokrotnie, to nie jest żadna filantropia, to jest wyraz interesów amerykańskich, które w Polsce są bardzo duże i Amerykanie uważają, że jest potrzeba ich bronić. I to jest bardzo ważny sygnał odstraszania wobec Rosji. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie te dwie decyzje są najsilniejszym sygnałem odstraszania, obok oczywiście budowania zdolności polskiej armii, a więc budujemy zdolność polskich sił zbrojnych, aby odeprzeć atak rosyjski i dzisiaj ta zdolność jest coraz większa i dzisiaj nie mówimy o tym ataku, który może nastąpić...
Jutro będzie jeszcze większa niż
jutro
dzisiaj.
Będzie jeszcze większa i nie mówimy o tym ataku, który może nastąpić dzisiaj, bo dzisiaj tak naprawdę możemy mówić o jakimś ataku hybrydowym, bo...
No i Amerykanie ostrzegają Polskę przed możliwą militarną prowokacją ze strony Rosji.
I słusznie, bo taka możliwość występuje, a więc dzisiaj ta możliwość jest bardzo ograniczona, bo Rosjanie są zaangażowani na Ukrainie, ale po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie oni mogą przerzucić swoje i przerzucą swoje siły na północny wschód swojego, na północny zachód swojego państwa. I dzisiaj my jesteśmy już przygotowani na to, aby odeprzeć tego typu atak. Sami i wspólnie z NATO tworzymy taki rodzaj odstraszenia, że tylko i wyłącznie błąd w kalkulacji Putina może doprowadzić do ataku na Polskę.
Ja bym chciała dowiedzieć się, jaka jest perspektywa, jeżeli chodzi o te stałe bazy, bo Karol Nawrocki mówi tak. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Czy my mówimy o tygodniach, miesiącach, latach?
Polska od dawna stara się, nie od czasu prezydentury prezydenta Nawrockiego.
Kiedy się wystaramy.
Stara się o te bazy. Decyzja została podjęta. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie jednostki do Polski przyjadą i w związku z tym
jaka infrastruktura... Jakie i kiedy?
Jakie jednostki do Polski przyjadą? Kiedy? Przyjadą wówczas, kiedy będziemy mieli infrastrukturę gotową na to, a więc...
A jak długo się stawia takie miasteczko?
O, no to jest kwestia kilku lat, ale jak powiedziałem, będziemy starali się o to, aby ci żołnierze amerykańscy przyjechali jak najszybciej. Kiedy, nie odpowiem na to pytanie, ale jak najszybciej, znaczy jak najszybciej, zanim infrastruktura dla około 5000 żołnierzy będzie przygotowana.
Nie wiem, czy miał pan okazję słuchać Donalda Trumpa, który różne rzeczy tam opowiadał.
To znaczy, zależy kiedy, bo wczoraj brałem udział w szczycie NATO i słuchałem wyraźnie wystąpienia prezydenta Trumpa. No ono nie było transmitowane, ale na szczycie
słuchałem bardzo dokładnie. Które padły i były transmitowane. Znów sobie przypomniał amerykański prezydent o Grenlandii, suchej nitki nie zostawił na Hiszpanach, ale też, jak pan wie, już nie ma chyba tego porozumienia z Iranem, bo jak mówił Trump... Z tymi bydlakami z Iranu nie rozmawia.
Tak, słuchałem, ale to muszę powiedzieć, najpierw odniosę się do tego, co nie było transmitowane, bo myślę, że to warto. To było bardzo
dobre. Był w lepszej formie?
Nie chcę komentować formy prezydenta Trumpa. Natomiast mogę powiedzieć, że z punktu widzenia przedstawiciela państwa sojuszniczego, którym jest Polska, to było bardzo dobre wystąpienie, bo to było wystąpienie bardzo pronatowskie. To było wystąpienie pokazujące...
A to niespodzianka.
Pokazujące zaangażowanie prezydenta Trumpa w budowanie siły sojuszu transatlantyckiego. Jeżeli chodzi o Iran, to mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście doszło do podpisania takiego ramowego porozumienia, które zostało przez Iran złamane. Amerykanie wystrzelili w odpowiedzi na to 111 rakiet. Taką liczbę podał pan prezydent Trump podczas szczytu. Myślę, że ona, że ta liczba nie jest w jakiś sposób niejawna. I miała miejsce odpowiedź amerykańska. To jest olbrzymi problem dla gospodarki światowej, dla gospodarki europejskiej także. W interesie Polski i w interesie całej Europy jest działanie na rzecz odblokowania wolnego przepływu przez cieśninę Ormus. To jest oczywiste.
Ale będzie eskalacja czy deeskalacja?
Myślę, że będziemy mieli do czynienia z działaniami takimi jak do tej pory, to znaczy z takim przypominaniem Iranu o sobie, czyli z jakimiś atakami, które niekoniecznie tworzą bezpośrednie szkody, ale tworzą atmosferę ustawicznego zagrożenia. I nie sądzę, aby dzisiaj można było ten konflikt w łatwy sposób rozwiązać. Niestety on będzie trwał.
Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Panie ministrze, dziękuję.
Dziękuję, panie redaktor.
Komentatorzy będą z nami po informacjach profesor Cezary Obracht-Prądzyński i redaktor Andrzej Popiński.
Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Kto zwalcza ból?
Wundary!
Kto?
Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nadal w interesie Polski jest pomaganie Ukrainie i to jest intencja i polityka szefa MON-u, mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Polityk ocenił, że Polska jest nie do zastąpienia przez kraje zachodnie w kwestii wsparcia Ukrainy. Polska jest krajem kluczowym. Zalewski ocenił też wczorajsze wystąpienie Donalda Trumpa po szczycie NATO jako pro-natowskie, pokazujące zaangażowanie amerykańskiego prezydenta w budowanie siły sojuszu. Trump zmienił retorykę i chwalił kraje, które dużo wydają na obronność. Ropa na świecie drożeje, a rynkami paliw wstrząsają doniesienia o nowych atakach USA na Iran. Rośnie ryzyko dla dostaw energii z Bliskiego Wschodu, a dzisiaj ruch statków w cieśninie Ormus prawie zamarł, podają maklerzy. Już drugą noc z rzędu Stany Zjednoczone atakowały Iran. Amerykanie podkreślają, że to odpowiedź na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków w cieśninie. Co najmniej 39 osób zginęło w powodzi w regionie autonomicznym Guangxi na południu Chin. 9 osób uznano za zaginione, poinformowały państwowe media. Według lokalnych władz samo przerwanie tamy zbiornika Liulan w poniedziałek spowodowało śmierć 26 osób. W TOK FM czas na sport.
Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już dziś poznamy pierwszego półfinalistę Mistrzostw Świata o awans powalczą drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły drugie i czwarte miejsce, czyli Francja i Maroko. Trójkolorowi przystąpią do dzisiejszego meczu po ciężkim fizycznie boju z Paragwajem, z kolei Lwy Atlasu po dość gładkiej wygranej nad Kanadą. To wciąż Francuzi są faworytami, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i sami również do takich faworytów się zaliczamy. Przeciwko nam staną genialni piłkarze, a także świetni ludzie, ale dziś będziemy rywalami. Ufam mojej drużynie i wiem, że rozegramy wielki mecz.
I know we will do a big game.
Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. To świetna drużyna, zajmują szóste miejsce w rankingu FIFA. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać 1-1, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz dziś w Bostonie o 22:00. olimpijscy siatkarze wracają do gry. Światowa Federacja podjęła decyzję o przywróceniu ich do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich podczas przyszłorocznej Ligi Narodów. Kolejne światowe federacje luzują sankcje, ale rosyjscy sportowcy mogą mieć problemy z udziałem w najważniejszych zawodach, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
Jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
Przypomnę, we wtorek MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do tysięcznika w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. A na Wimbledonie dziś półfinały kobiecego turnieju. Karolina Muchowa zagra z Coco Gauff, a Marta Kostiuk z Lindą Noskową. A teraz Tok FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, do tego mogą być burze miejscami w centrum oraz na wschodzie. Wieczorem w regionach na północnym wschodzie zacznie intensywnie padać, tam są alerty. Termometry pokażą dzisiaj najwyżej od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum do 23 na zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od wczorajszej konferencji Jolanty Sobierańskiej-Grendy, minister zdrowia, który towarzyszył m.in. szef NFZ-u. No i oczywiście miano przedstawić propozycje rozwiązań, żeby uzdrowić to, co w ochronie zdrowia polskiej jest chore. Pani minister zaczęła od takiego stwierdzenia, że w ostatnich tygodniach wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, czy w polskim systemie ochrony zdrowia wciąż najważniejszy jest pacjent. I zastanawiam się, co pacjent sobie pomyślał, kiedy wysłuchał pani minister i jej propozycji. Potencjalny pacjent, nie życzymy, ale każdemu może się zdarzyć. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, co pan sobie pomyślał?
No, starałem się zachować spokój, ponieważ nerwy są szkodliwe dla zdrowia i po co by mi było, żeby potem szukać specjalisty, którego nie wiadomo, czy bym znalazł, kiedy bym go znalazł, kiedy bym się do niego dostał i ile musiałbym za to zapłacić. Ale to jest, można się zastanawiać i z jednej strony powiedzieć, to jest bardzo spóźniona reakcja i chyba trochę wymuszona przez premiera, który podszczypywany z jednej i z drugiej strony w którymś momencie powiedział, że za chwileczkę pani minister wystąpi, a przez te tygodnie, które minęły od początku całej tej sytuacji, właściwie milczenie ministry czy ministerstwo było bardzo wymowne.
Po raz pierwszy zabrała głos publicznie po 2 tygodniach od wybuchu tej afery.
No właśnie. I teraz jakby mamy 2 albo 3 poziomy. Znaczy jeden to jest faktycznie ten poziom decyzyjno-organizacyjny, że coś chcemy zrobić. Mamy jakiś pomysł. Chyba ten pomysł trochę tak na kolanie klecony, bo już wypowiedzi, no szkoda, że ze środowiskiem lekarskim nie zostało to skonsultowane i tak dalej. Drugi poziom to jest ten taki poziom, powiedziałbym, społeczny i też takiego wyczucia, że no wszyscy pacjenci gdziekolwiek siedzą na poczekalniach i czekając na kontakt z lekarzem i nie mogąc się na przykład doczekać, nieustannie o tym gadają. Mówią, pewnie tamci szybciej się dostaną niż ja tutaj. No i jest jakby trzeci poziom, to jest poziom komunikacyjny i od niego chyba powinniśmy zacząć rozmowę, że po raz kolejny okazuje się, że w takiej sytuacji napięcia czy takiej sytuacji kryzysowej ta komunikacja jest jakoś dramatycznie słaba. Ona jest rozproszona, a jednocześnie bardzo nieskuteczna, bo też przecież w zasadzie przez tygodnie czy całymi dniami płynęła ta fala opowieści, bardzo sprzecznych, różnorodnych komunikatów, do których zresztą dochodzą nieustannie nowe komunikaty dotyczące zarówno samej sensu stricte tej afery, jak i całego zachowania relacji między światem politycznym a światem służby zdrowia, bo ciągle słyszymy, a ten korzystał, a tamten skorzystał. To jest zresztą nieprzeparty taki festiwal hipokryzji, bo tutaj jedni mówią, a tamci korzystali, a my nie oczywiście, co nie jest prawdą, ponieważ korzystano, korzystają i pewnie będą korzystali. Rzecz polega na tym, żeby to było w miarę w czytelnych mechanizmach, a tutaj nagle okazuje się, że to jest kompletnie nieczytelne. I szczerze mówiąc, no, który raz my już rozmawiamy na temat właśnie takiej nieudolności, niewydolności komunikacyjnej. To jest w zasadzie nie do zrozumienia. Znaczy, nie da się tego racjonalnie jakoś wytłumaczyć.
A czy Andrzejowi Bobińskiemu zabrakło na tej konferencji premiera? Bo była konferencja premiera Tuska niezbyt udana, moim zdaniem, w piątek, kiedy premier mówił o złym systemie, zwyrodnieniach i nadużyciach. Przecież raptem 7 miesięcy temu był z udziałem pani minister i premiera ten szczyt medyczny, gdzie, jak rozumiem, coś chciano postanowić, ustalić, uzgodnić i przedsięwziąć. No i premier w piątek powiedział, że czeka na te rekomendacje do wtorku, wtedy podejmie decyzje personalne. We wtorek przed posiedzeniem rządu właściwie już wykluczył dymisję minister zdrowia. No i wyszła minister zdrowia sama. Chyba premier przerzucił po prostu odpowiedzialność na barki pani minister.
Myślę, że premier zachował się racjonalnie i nie chciał brać odpowiedzialności za te decyzje. Myślę, że teraz piłka jest po stronie ministry Sobierańskiej-Grendy i że to jest dosyć naturalne, że tego typu rozwiązania są prezentowane przez ministra zdrowia, a premier będzie oceniał, czy i kiedy one zostaną wdrożone, czy jak one będą oddziaływać na opinię publiczną i następnie podejmie decyzję, czy ministra zdrowia dowiozła obietnicę, czy trzeba będzie ją wymienić. Wydaje mi się, że jest dosyć naturalne, że premier ucieka od tej sprawy. Chciałem nawiązać delikatną polemikę z profesorem a propos tej komunikacji. My bardzo często rozmawiamy o komunikacji, a to nam chyba niekiedy przykrywa istotę spraw. Problem jest systemowy. Mamy za mało lekarzy w Polsce, mamy za mało specjalistów w Polsce, co doprowadziło do sytuacji, w której system stał się bardzo, bardzo wolnorynkowy. I to widzieliśmy. I tu rozumiem, że jest taka próba takiej korekty, powiedziałbym, socjaldemokratycznej. To znaczy, system wyglądał tak, że przez to, że było za mało lekarzy, to płacono bardzo dużo, żeby ich przyciągnąć. Namawiano ich bardzo wysokimi pieniędzmi, poza wszystkim innym, do pracowania po 24, 48, 36, a czasem więcej godzin ciągiem. I teraz ta korekta ma doprowadzić do tego, żebyśmy ten system jakoś ucywilizowali. Czy to zadziała? No myślę, że tu jest inny problem, to znaczy tu nie mierzymy się z problemem braku dostępności lekarzy i teraz myślę, że efektem tego może być, z jednej strony będą rosnące kolejki, bo po prostu będziemy, jeżeli lekarze rzeczywiście będą mniej pracować, ponieważ po pierwsze mają pracować mniej, a po drugie będą mniej płaceni, a drugi problem jest taki, że będzie problem z dostępnością lekarzy w szpitalach powiatowych, bo tak jak to też rozumiem, to w szpitalach powiatowych niekiedy brakowało tych specjalistów, więc jedyną metodą dla tych dyrektorów szpitali powiatowych było, żeby bardzo dużo płacić lekarzom, żeby oni przyjeżdżali i robili te zabiegi.
No i wracamy do jeszcze innego problemu, to znaczy od lat mówi się o tym, że trzeba zredukować liczbę szpitali, i wszyscy boją się tego ruchu, no bo wiadomo, przychodzą potem posłowie z regionu i mówią, przecież my tu nie wygramy wyborów, jak szpital zamkną.
Więc to, co staram się powiedzieć, że oczywiście są problemy komunikacyjne, ale to nie problemy komunikacyjne są największym problemem. Problem jest systemowy, z którym tak naprawdę chyba w tym momencie, w tym kraju nikt nie wie, co zrobić, bo nie słyszałem nikogo, kto by wyszedł i powiedział, ja mam pomysł, jak naprawić cały ten system, jak przeprowadzić reformę, która by się zmierzyła ze wszystkimi problemami. Czy to był, czy rzeczywiście najważniejszy jest pacjent, tak jak zapytałeś w pierwszym pytaniu. Myślę, że najważniejszy w tym momencie był wyborca, a może tak naprawdę internauta, tak? To znaczy ta konferencja była o tym, żeby zmierzyć się z emocją, a w tym momencie emocja jest taka, że lekarze zarabiają za dużo, że lekarze oszukują pacjentów, że lekarze stają się jakimiś hiperbogatymi tutaj pasożytami na społeczeństwie. Wydaje mi się, że abstrahując od wynaturzeń, to nie tu jest problem, tak? To znaczy problem jest gdzie indziej i z tym problemem tak naprawdę chyba w tym momencie nikt nie wie, jak się zmierzyć I o tym powinniśmy rozmawiać.
No to jeżeli chodzi o te propozycje dotyczące zarobków, to mamy oczywiście ograniczenie zarobków lekarzy na kontraktach do 240 zł brutto za godzinę i wprowadzenie też jawności wyników postępowań i konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale, ale też obowiązek zatrudnienia lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Też pani minister mówiła o tym, że będzie koniec tych procedurów walizkowych, to znaczy jakieś spółdzielnie, spółki, no to jest sprawa mogilna, miastka, kiedy ta spółka neurochirurgów zarabiała bodajże 26 tysięcy złotych na godzinę.
Do tego?
Proszę, proszę.
Bo ja jestem z tego powiatu. Miastko jest u mnie w powiecie. I ja oczywiście zdaję sobie doskonale
sprawę. No to jak wyglądają tacy szczęśliwi ludzie, którzy dostają 26 tysięcy złotych za godzinę?
Czy się z panem dzielą?
Nikt się nie dzieli, ale komunikację zostawię na boku. Mi chodziło tylko oczywiście jako reakcję, a nie jako rozwiązanie systemowe. Ale podam państwu jeden przykład związany właśnie a propos z miastkiem, czy z naszym powiatem. Bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy. 98 rok, reforma i przyporządkowanie strukturalne jednostek. I proszę sobie wyobrazić, że w Gdańsk, najbogatsze miasto w regionie, jedno z najbogatszych w Polsce, i Gdynia nie utrzymują z własnego budżetu żadnego szpitala. Czyli mieszkańcy Gdańska, mając dostęp do specjalistów i tak dalej, ze swojego budżetu, ze swoich podatków nie utrzymują żadnego szpitala. A jednocześnie u nas w powiecie bytowskim, daleko na prowincji, 100 kilometrów od Gdańska, czy 100 kilkadziesiąt, mały powiat, i zostaliśmy z dwoma powiatami, z dwoma szpitalami w powiecie. Nie można było ich utrzymać, więc miastko, gmina kilkunastotysięczna, przejęła szpital i utrzymuje. Teraz jest pytanie, oczywiście, jak może utrzymywać? To jest bardzo rozległa, to jest jedna z najrozleglejszych gmin w Polsce. I jak może utrzymać, jak może dać radę utrzymać? I czy ma specjalistów od zarządzania, czy ma lekarzy? I ja ciągle powtarzam, kiedy spotykam się na przykład z marszałkiem naszego województwa i mówię, jak to jest, że my w biednym powiecie musimy utrzymywać dwa szpitale, a Gdańsku pan marszałek utrzymuje szpitale. To wracamy do tego, o czym mówił pan na początku, że to jest problem strukturalny. On dotyka nie tylko liczebności lekarzy, ich rozlokowania, ale również jakby struktury, i też jest pytanie zlikwidować. Zlikwidować to oznacza na przykład to, że NFZ mówi, panie w połogu muszą mieć dobrą opiekę. Czyli każdy szpital musi mieć neonatologa. Nie ma neonatologów, w związku z tym nie możesz zapewnić dobrej opieki, czyli likwidujesz porodówkę. I u mnie w powiecie najbliższa porodówka dla wielu kobiet jest 40 kilometrów od nas. Jak nie masz samochodu, jak nie masz żadnego transportu publicznego, masz urodzić, jak dojedziesz do takiej porodówki? To ma też wymiar tego typu relacjach społecznych, a ci lekarze, którzy przychodzą na kontrakt, oni mają w nosie, co się będzie działo z tym szpitalem i w nosie, co się będzie działo z tą społecznością. Mówię w nosie, ci, którzy przyjeżdżają tylko na kontrakt, zatrudniają, nie pracują tutaj, nie czują odpowiedzialności za to miejsce, bo on za chwilę może być w zupełnie innym ośrodku, gdzieś na drugim końcu Polski, tylko wjeżdżam i wyjeżdżam, ważne, że kasuję, a jeszcze to kasuję bez mechanizmu kontroli, którego nie ma, bo na przykład nie ma dobrze kadry zarządzającej, bo i zarząd szpitala, kolejny, który się pojawia, jest nie wiadomo skąd i też za chwileczkę go nie będzie, więc zgadzam się z tym, że to oczywiście jest bardzo złożone i domagałoby się takiego systemowego przemyślenia, a w dodatku ja uważam, że nikt do końca nie wie, czy my mamy wystarczającą ilość lekarzy, czy nie, ponieważ to nie jest w żaden sposób koordynowane. Ludzie zapisują się do 4 kolejek,
musimy kończyć,
czy 5 kolejek, i potem się okazuje, że w systemie jest nagle wielokrotnie więcej pacjentów. On w końcu ma jeden zabieg, ale w 3 czy w 4 kolejkach zostaje, nikt tego nie eliminuje i my właściwie nie wiemy, ile jest tych osób, które na te zabiegi czekają. A brak jest związany choćby tym, że w latach 80. kilkanaście tysięcy personelu medycznego wyjechało i to jest wyrwa, z którą ciągle się borykamy. Ona nigdy nie została, że tak powiem, zasypana. Więc to jest bardzo złożony
za to
mechanizm.
E-kolejka ma zacząć funkcjonować już od końca tego roku. Panie profesorze, musimy tu postawić kropkę. Profesor Cezary Obrach-Prądzyński i redaktor Andrzej Bubiński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedasz, to w euro.
Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Ale duża.
O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Bo w Media Expert taniej masz.
Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
Tanio tutaj jest. Stokrotka.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
Aha.
Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow.
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
Citroen.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.42, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska jest nie do zastąpienia w rozmowach o przyszłości Ukrainy i wschodniej flanki NATO, mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wczoraj w Turcji zakończył się szczyt NATO. Członkowie sojuszu zobowiązali się przekazać w tym roku Ukrainie pomoc wojskową o wartości 70 miliardów euro.
Polska jest nie do zastąpienia, jeżeli chodzi o wsparcie przez Zachód Ukrainy.
Może nam się tak wydawać, ale nie, tak nie musi być.
Nie, tak się nam nie wydaje. Polska jest dzisiaj tym krajem, który stabilizuje wschodnią flankę NATO, który jest dostarczycielem bezpieczeństwa, którego siły zbrojne są na takim poziomie, na jakim nie były w żaden sposób porównywalne siły zbrojne Ukrainy, gdy Ukraina broniła się w 2022 roku.
Przy okazji rozmów na szczycie prezydent Donald Trump zdecydował o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemu Patriot. Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związane z zarobkami części lekarzy. Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Lekarze mieliby też być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosi dzisiaj wyrok w sprawie dwojga Rosjan, małżeństwa Igora i Irinę E., oskarżonych o szpiegostwo. Odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku. Od tamtego czasu przebywają w areszcie. W Budapeszcie dzisiaj demonstracja opozycyjnej partii Fidesz przeciwko zaproponowanemu przez rządzącą TISę projektowi poprawki do konstytucji. Postulowane zmiany prawne mają umożliwić odwołanie z urzędu prezydenta Tamasza Szulioka. Może przelotnie padać przez cały dzień, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Miejscami w centrum oraz na wschodzie również możliwe burze. 14 stopni pokażą termometry w Zakopanem, 15 w Suwałkach, 16 w Białymstoku i Olsztynie, 18 w Rzeszowie, Gdańsku, 19 w Lublinie i Koszalinie, 20 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy, 21 w Katowicach i Krakowie, 22 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, 23 będzie w Zielonej Górze.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nadal są z nami Andrzej Bobiński, Polityka Insight i profesor Cezary Obracht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański. Kończąc nasz poprzedni wątek dotyczący ochrony zdrowia, pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda była w TVP Info gościem i powiedziała tak: rozmawialiśmy od dłuższego czasu o tym, co w systemie możemy zrobić, jakie reformy, czy jakie działania możemy podejmować. Natomiast ja od premiera nie miałam sygnału, że nasz kontrakt się kończy. W związku z tym rozmawialiśmy raczej o strategii na najbliższe miesiące i lata. Z tymi latami to oczywiście trochę pani minister przesadziła, bo jeszcze po drodze są wybory w 2027 roku i pytanie, kto będzie tę strategię dotyczącą ochrony zdrowia realizował. No ale teraz przechodzimy do innego tematu, do relacji polsko-ukraińskich. Było spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. I potem polski prezydent mówił tak: myślę, że to niezbędne, to spotkanie w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. Po czym prezydent nas też poinformował, że nie udało się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Ja mam pewne wątpliwości, czy to, co się z całą pewnością nie zmienia, to to, że zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem, bo przecież jest silny nurt w Prawie i Sprawiedliwości, który mówi, żeby już Ukrainie nie pomagać. Że to pomaganie na początku wojny to miało sens, tak mówił i Czarnek, i Mariusz Błaszczak, a teraz to w zasadzie już pomagać nie należy. Andrzej Bobiński.
No chyba dożyliśmy pięknych czasów, kiedy Ukrainie już pomagać musimy, bo Ukraina radzi sobie świetnie. I takie jest też poczucie, nie wiem na ile uzasadnione, że losy tej wojny się odwracają, że Ukraina w tym momencie ma silniejsze karty, że możliwe, że wręcz widzimy gdzieś w oddali koniec tej wojny i że ten koniec zostanie podyktowany nie na warunkach rosyjskich, tylko przy wspólnym stole, a może nawet z pewną przewagą postulatów ukraińskich. Więc można na to spojrzeć optymistycznie i stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze czyta sytuację wojenną i polityczną i uznało, że nie ma już takiej potrzeby. Pytanie jest, czy Ukraińcy nas bardzo w tym momencie potrzebują. Pomijam aspekty logistyczne, pomijam kwestię korzystania z lotniska w Jasionce, ale no, na ostatnim szczycie NATO zostały potwierdzone dwa bardzo duże pakiety finansowe na uzbrojenie. Ukraińcy bardzo dobrze współpracują z Niemcami, z Anglikami, z Francuzami, kupują broń od Amerykanów, sami produkują bardzo dużo, zaczynają eksportować, podpisują kolejne umowy z różnymi państwami zachodnimi, ale też państw Zatoki, więc to też jest pytanie, na ile Ukraina tak bardzo potrzebuje tej naszej pomocy w tym momencie, więc wydaje mi się, podsumowując, że zasadniczo cała sytuacja się zmienia i rzeczywiście jest tak, że te czasy w 22, 23 roku, gdzie Ukraińcy bardzo, bardzo potrzebowali naszej pomocy i byli w stanie przyjąć każde uzbrojenie, stare, popsute, nowe patrioty, czy cokolwiek, bo każda broń była potrzebna w tamtym czasie, no to już minęły, jesteśmy w zupełnie innym momencie i może to jest czas na jakiś reset i zastanowienie się, jak ta współpraca powinna wyglądać i na jakich podstawach powinna się opierać.
Panie profesorze?
No, wydaje mi się, że ta sytuacja nadal jest jednak bardzo trudna. Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych atakach i kolejnych ofiarach i być może z pewnej odległości, jak się temu przyglądamy, to już właściwie przyzwyczailiśmy się do tych komunikatów, no ale przecież ten terror rakietowy, on cały czas trwa. Inna oczywiście sprawa, że Ukraina okrzepła militarnie, ale przecież mnogość problemów społecznych, z jakimi się boryka, i również ekonomicznych, jest niebotyczna i te problemy przecież nie znikną, niezależnie od tego, jak będzie się sytuacja pozytywnie dla Ukrainy rozwijała, a mogą nawet wybrzmieć mocniej, bo pojawią się na planie pierwszym. Natomiast wydaje mi się, że relacje polsko-ukraińskie to jest jakby jeden wymiar, a drugi. I oczywiście zgadzam się absolutnie z tym, że tutaj trzeba nieustannie dokonywać pewnego przeglądu, jak te sytuacje wyglądają i być może modyfikować swoje nastawienie. Natomiast wydaje mi się, że tak jak od samego początku była taka dyskusja, co by miało oznaczać wygranie wojny. I że ciągle tego nie przedyskutowaliśmy, to wydaje mi się, że tym bardziej nie przedyskutowaliśmy tego w Polsce i po stronie PiS i obydwu konfederacji ugruntowuje się takie przekonanie, okej, jasne, nie chcemy, żeby Rosja wygrała, ale nie chcemy też, żeby Ukraina wygrała. Niezależnie od tego, co pod tym wygrała, miałoby się kryć. Jest taki poseł Konfederacji, który ogłosił moja siódemka dla Ukrainy, tam były postulaty, zakończmy to, zakończmy to, zakończmy to. I ja zadałem sobie pytanie, no dobrze, gdybyśmy tak radykalnie to zrobili, to co by się stało wtedy, co by się stało na przykład w Ukrainie, co mogłoby się stać i jakie by to miało konsekwencje dla nas. I oczywiście zdałem sobie sprawę, że ten człowiek mówi to dlatego, że może to mówić, dlatego, że wie, że tak się nie stanie. A on to mówi, wiedząc, że tak się nie stanie, bo podgrzewa nastroje i postawy wśród swojego elektoratu, licytując się na radykalizm. Mam czasami takie wrażenie, że za chwileczkę to my wszyscy będziemy musieli się tłumaczyć z tego, dlaczego pomagaliśmy w 22 roku i w następnych latach. Będziemy się musieli przed jakimiś posłami, jakimiś politykami, którzy będą chodzili i z pianą na ustach będą wywrzaskiwali, że nie pomagamy Ukrainie i to my będziemy musieli mówić, kiedy, na jakiej zasadzie, jakim prawem, któż to pomógł. Za chwileczkę będą robili kontrole w samorządach czy w organizacjach pozarządowych i będą kazali nam się wytłumaczyć, że właściwie dlaczego my to robiliśmy, bo robiąc to w świetle tej logiki działaliśmy na szkodę Polski, na szkodę Polaków, na szkodę państwa polskiego. To jest logika, wobec której trzeba twardo mówić, że się na to nie zgadzamy. A tymczasem mam takie wrażenie, że jesteśmy w takim klinczu, gdzie z jednej strony w relacjach międzynarodowych musimy budować jakby tę nową pozycję Polski w obliczu coraz bardziej asertywnej Ukrainy, ale jesteśmy też zakładnikami w relacjach wewnętrznych i ze strony koalicji rządzącej właśnie z tego powodu albo nie ma reakcji na nastroje antyukraińskie, albo wręcz niekiedy bywa wpisywanie się w te nastroje. Po drugiej stronie wydaje mi się, że bardzo wielu polityków ukraińskich, robiąc to, co robią i mówiąc to, co mówiąc i zachowując się tak, a nie inaczej, zupełnie lekceważy to, że są setki tysięcy ich współobywateli w Polsce i poprzez tego typu reakcje narażają ich na wzrost...
Tak, pogarsza się ich sytuacja.
Tak jest.
Panie redaktorze, to teraz jeszcze oddam głos redaktorowi Bobińskiemu. My się będziemy pogrążać w tych historycznych sporach. W sobotę rocznica rzezi wołyńskiej 83, w niedzielę Grzegorz Braun zaprasza do Warszawy na Marsz Wołyński.
No, obawiam się, że będziemy, mam nadzieję, że nie za długo i... Ja bym sobie życzył marzyłbym o tym, żebyśmy trochę inaczej spojrzeli na te stosunki polsko-ukraińskie. Wydaje mi się, że pierwszy aspekt tego to jest to, co próbowałem powiedzieć, to znaczy jest pewna korekta strategiczna, która wynika po prostu ze zmiany ról, jakie odgrywamy, to znaczy czuć rosnącą asertywność, powtarzając, co powiedział profesor, ukraińską. Niekiedy ona może sprawiać wrażenie buty. Coraz więcej się mówi o tym, że Ukraina staje się mocarstwem regionalnym. Czy rzeczywiście ona tym mocarstwem jest i będzie? Oczywiście jest mocarstwem na glinianych nogach z racji na stan gospodarki, na problemy społeczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
armię ma silną.
Ma silną armię, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo istotne. Sytuacja polityczna na Ukrainie jest trudna. Natomiast wydaje mi się, że my po prostu po pierwsze powinniśmy zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy, co się zmieniło. Po drugie, zacząć zastanawiać się, jaka jest logika korzyści wynikająca ze współpracy, bo z Ukraińcami chcemy i musimy współpracować z różnych względów i lepiej zidentyfikować i zrozumieć, jak możemy na tej korzyści wszyscy zyskać. A możemy, bo to są kwestie i handlowe, i inwestycyjne, i kwestie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że dobrze by było i też wynikające po prostu z tego, o czym przed sekundką mówiliście, to znaczy o tym, jak dużo tutaj mieszka Ukraińców, jak bardzo my tych Ukraińców potrzebujemy. To też jest coś, o czym wydaje mi się niekiedy zapominamy. To znaczy jest ta rosnąca, bardzo nieprzyjemna taka atmosfera antyukraińska, natomiast my naprawdę potrzebujemy tych Ukraińców, którzy tu siedzą i pracują, dokładają się naszego PKB i niekiedy wykonują zawody i pracę, do których, w których rąk brakuje. Więc wydaje mi się, że my z jednej strony powinniśmy lepiej zrozumieć, co się dzieje, z drugiej strony niekiedy trochę zejść z emocji, szczególnie patrząc na ten rosnący ukraiński nacjonalizm i niekiedy... potrafić czy umieć przymknąć oko na rzeczy, które nam przeszkadzają, ale wreszcie, żeby pomyśleć trochę o przyszłości, pomyśleć o tym, jak ta współpraca i jak to partnerstwo powinno wyglądać, bo ono jest po prostu nam wszystkim potrzebne, też w obliczu, wracając do początku tej rozmowy i twojego pytania, w obliczu jednak zagrożenia ze wschodu, gdzie wiadomo, kto jest wrogiem i skąd to zagrożenie tak naprawdę mogłoby przyjść.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dziękuję. Był z nami także profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, dziękuję za połączenie, za rozmowę.
Dziękuję.
I tym sposobem czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizował ten program Krzysztof Olesiewicz o godzinie 9:00. Która to 9:00 za 4 minuty. Informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. W studiu jest już Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. Co u ciebie?
Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Pewnie nikogo to nie zaskoczy, że będziemy kontynuować ten temat zapowiadanego pakietu fundamentalnych zmian i działań naprawczych w polskiej ochronie zdrowia. Także od tego zaczniemy dzisiejszy program Owczarek zaraz po informacjach TOK FM.
No to zapraszamy. Ja państwa zapraszam jeszcze na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę udanego dnia. Do usłyszenia.
System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
Kremu uwaga Kijowo.
Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Idziemy do apteki. Chcemy kupić witaminę. Czy to prawda, że może być ona sprzedawana jako lek?
ustawa mówi produkt leczniczy, albo jako suplement diety. Jaka jest wtedy różnica? Różnica dla mnie, ale także dla producenta. Porozmawiamy o tym dzisiaj w programie Prawo bez recepty po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Znowu muszę się zająć windykacją.
To coś z indykiem?
Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w pannie. A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
Bo zależy mi na sobie.
A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut?